Rozdział czwarty. Tajen i Riel znaleźli się w otoczeniu niezbyt gęstego lasu. Kiedy po raz pierwszy odwiedził ten świat, wokół leżał śnieg, a drzewa nie miały liści. Teraz jednak dominowała zieleń. Lecz gdy zeszli do świata, zakłuło go zimne powietrze. Poczuł znajomy zapach, co go zaskoczyło. Przebywał tu kiedyś kilka dni, lecz nie na tyle długo, by pamiętać tę woń. Pierwsze doświadczenia zdobyte po przeniesieniu się z ojczyzny do innego świata były zarówno bardzo głębokie, jak i przerażające, więc może właśnie dlatego szczegóły tak bardzo utkwiły mu w głowie. Wyczucie tak ogromnych pokładów magii było wówczas szokujące, podobnie jak możliwość czytania w myślach. To, czego dowiedział się o innych światach od Velli, okazało się niewystarczające. Zadawał niewłaściwe pytania. Ludzie, którzy go wtedy przyjęli, surowo zalecali dzielenie się rzeczami osobistymi, więc trzymał Velle w ukryciu, przez co nie mógł zbyt często się z nią konsultować. Traktowali go jak kogoś pomiędzy świętym a dzieckiem. Karmili i chronili, często się z niego śmiali, ale też zachęcali do posługiwania się magią. Podczas pobytu w tym świecie nie przyszło mu do głowy, że roślinność jest tu taka sama jak w jego ojczyźnie. Teraz widział w tym dowód na to, że ludzie w przeszłości częściej podróżowali do jego świata, celowo lub przypadkowo przenosząc ze sobą różne gatunki roślin i zwierząt. Ludzie przenosili się z Leracji czy do Leracji? Zastanawiał się. Wątpił, by to z jego świata pochodzili tutejsi mieszkańcy. Historia Leracji nie sięgała tak daleko w przeszłość, jak historia niektórych światów. Skąd pochodzimy? Czy możliwe było prześledzenie historii ludzkości, określenie jednego miejsca jej pochodzenia poprzez dogłębne zbadanie przeszłości światów, które są zamieszkane najdłużej, i odnalezienie w tym wzorca? To twój świat? Spytała Riel. Przyglądała mu się badawczo, bez wątpienia dostrzegając jego wahanie. Pokręcił głową, jednocześnie wracając myślami do rzeczywistości. Następny, odparł. Lekko ścisnęła jego dłoń. Domyślił się, że chciała dodać mu w ten sposób otuchy. Minęło mnóstwo czasu, od kiedy nie był w stanie zajrzeć w czyjeś myśli, więc w jej obecności musiał z powrotem przywyknąć do odczytywania gestów. Zamierzała mu w ten sposób przekazać, że jest gotowa, albo że wszystko będzie dobrze. Albo jedno i drugie. A przecież to on powinien rozwiewać jej obawy, nie odwrotnie. Wysłuchała wszystkich jego przestróg na temat lerackich uprzedzeń wobec kobiet i przedstawicieli innych ras. Opowiedział jej o Veru i Sezi, królewnie i jej siostrzenicy, które podróżowały do Belton, by nauczyć się posługiwać magią, lecz nie zostały przyjęte do akademii, ani do hoteli i podobnych miejsc, ze względu na swoją płeć i rasę. Spytała, czy nie powinien zmienić koloru jej skóry, by ułatwić im wykonanie zadania, lecz się nie zgodził. Mieszkańcy Leracji i całego świata po przywróceniu zasobów magii staliby się jej dłużnikami, a fakt, że ich wybawicielka to ciemnoskóra kobieta, pomógłby bardzo wielu ludziom. Dopilnowanie, by właśnie ta okoliczność nigdy nie została wymazana z historii, stało się częścią coraz bardziej skomplikowanego planu Tajena. Odwzajemnił uścisk jej dłoni w geście podziękowania. Zrobił wdech, dając jej do zrozumienia, że powinna uczynić to samo, a potem odepchnął się między światy. Wyczuł świeżo utworzony przez nich szlak prowadzący w kierunku, z którego przybyli. Zignorował go i rozejrzał się za choćby nikłymi pozostałościami ścieżki powstałej przed 15 cyklami. Na próżno. Ze szlaku, którym wydostał się ze swojego świata, nie pozostało nic. Materia wypełniająca przestrzeń między światami, podobnie jak magia, rozpływała się równomiernie, z czasem zacierając wszelkie takie ślady. Poczułby się pewniej, mogąc skorzystać ze swojej poprzedniej ścieżki, by znaleźć się w miejscu, z którego opuścił swój świat, ale nie było to konieczne. Jeżeli z poprzedniego świata wyruszył w pobliżu miejsca, w którym za pierwszym razem do niego zszedł, w swoim świecie powinien trafić niedaleko miejsca, z którego kiedyś odszedł. Ta myśl jednak go przerażała. Świadomość, że miałby ujrzeć ruiny strzelistego zamku, przywołała wspomnienia upadku iglicy i poczucie winy, którego nigdy do końca się nie pozbył. Choć miał pewność, że to Killraker ogołocił wieżę z magii, przez co zrujnował jej strukturę, wciąż czuł, że po części on także jest za to odpowiedzialny. Gdyby nie przebywał wtedy w strzelistym zamku, Killraker także by tam nie trafił. To Tajen sprowadził w jego progi człowieka, który przywiódł zamek do katastrofy. Nie powinien był z nim współpracować. Kiedy las zupełnie zniknął mu z pola widzenia, wiedział, że dotarli do punktu równowagi, lecz gdy posuwał się naprzód, nie pojawiały się żadne nowe widoki. Ich oczom powinny ukazać się urwisko po jednej stronie i równina po drugiej, a także ruiny strzelistego zamku otoczone wzgórzami, drogami i domami. Riel spojrzała na niego pytająco. Zmarszczył brwi i pokręcił głową, ale nie chciał dopuścić do głosu swoich obaw. Czyżby jego świat spotkało coś złego? Słyszał już o światach, które zniknęły w wyniku katastrofalnych klęsk żywiołowych. Może powinien się cofnąć i spróbować raz jeszcze, ale z innego miejsca. Po chwili otoczyło ich zimne, wilgotne powietrze i zaczęli spadać. Roześmiał się i szybko stworzył platformę pod stopami. Ogrzał otaczającą ich atmosferę, by ochronić się przed chłodem i rozejrzał się. Chmury, pomyślał. To tylko chmury. Skierował się w dół, polegając jedynie na odczuciu przyciągania ziemskiego. Wirująca mgła pociemniała, potem nagle przerzedziła się i otoczyło ich czyste, deszczowe powietrze. Z platformy Tajen stworzył sferyczną osłonę. Ujrzał widok, którego oczekiwał, choć w sporym pomniejszeniu. Nie widział szczytu urwiska, było bowiem spowite chmurami. Strugi deszczu przesłaniały odległą równinę, lecz w dole... Och, odezwała się Riel. Wieża. Strzelisty zamek wciąż wybijał się ponad płaski teren, teraz jednak był o połowę niższy. Z faktury kamienia wyraźnie wynikało, że podstawę wieży stanowiła skalista iglica, być może odcięta od urwisk z powodu erozji. Tajen pamiętał poprzednie rozmieszczenie okien i ścian, które zaprojektowano tak, by wyglądały na powstałe w sposób naturalny, przez co nie było widać, gdzie kończy się iglica, a rozpoczyna budowla. W tej chwili dostrzegał jednak tylko szczyt. Miał on postać nierównej sterty gruzu, pośrodku której ziała dziura. W mroku widać było jedynie mglisty zarys pierwszych stopni schodów. Tajen podążył w dół. Kiedy zbliżyli się do ruin, znalazło względnie płaskie miejsce, w którym mogli wylądować. Riel złapała równowagę, a potem na chwilę zamknęła oczy. Wyczuwam magię, ale niezbyt dużo, podeszła do krawędzi. W dole wciąż znajduje się tętniące życiem miasto. Tajen przysunął się do niej. Miasto leżące u stóp iglicy było większe niż to, które zapamiętał. Świadomość, że wciąż mieszkają tu ludzie, nieco poprawiła mu nastrój. Przynajmniej Killraker nie doprowadził do upadku całej cywilizacji Seltów. Tajen widywał już w innych światach ruiny miast, które nie przetrwały mniejszych katastrof. Kiedy jednak przyjrzał się uważniej, serce podeszło mu do gardła. Ogromne odłamki skał zakłócały siatkę ulic i domów. Kiedy strzelisty zamek runął, jego szczyt zawalił się na miasto. Zginęło wówczas więcej osób niż tylko te, które nie zdołały uciec z walącej się wieży. W duchu ponownie przeklął Killrakera. Nie chciał podchodzić bliżej. Jeśli jednak zamierzali uwolnić magię i zajrzeć w ludzkie umysły, musieli zmniejszyć odległość. Tajen ponownie chwycił Riel za rękę i odepchnął się od świata, bo w ten sposób łatwiej było im się obniżyć. Postanowił wylądować na szczycie jednej z oderwanych skał. Kiedy ponownie zeszli do świata, uwolnił magię i poczuł, jak moc się rozpływa, łagodnie otulając okolice. Dostrzegł mnóstwo umysłów. Chcesz odnaleźć jakieś znajome osoby? Spytała Riel. Nie, większość pewnie zginęła podczas katastrofy. Powróciło do niego wspomnienie Miga i Issera, wchodzących do swojego latającego wynalazku. Udało im się wydostać z budowli przed jej zawaleniem. Miał nadzieję, że zdołali bezpiecznie wylądować. Możliwe, że ocalali właśnie mnie, obwiniają za to, co się stało, lub podejrzewają, że się do tego przyczyniłem. Westchnął. Szukaj urzędników. Dobrze byłoby wiedzieć, czy południe utrzymuje kontakt z północą, a jeśli tak, to czy w mojej ojczyźnie coś się zmieniło. Oboje stali przez chwilę w milczeniu, co pewien czas półgłosem informując się nawzajem, czego się dowiedzieli, a co mogłoby okazać się przydatne. W końcu Riel skoncentrowała się na myślach pewnego generała, który przyglądał się szkoleniu rekrutów i jednocześnie zastanawiał, czy jego praca naprawdę jest potrzebna. Skoro, jak twierdzili szpiedzy, zagrożenie z północy rzeczywiście się zmniejszyło, południe już nie potrzebowało dużej armii. Tajen powiązał informacje z tym, czego sam się dowiedział. Imperium Lerackie wysłało magów, by zbadali sprawę zniknięcia profesorów, którzy zginęli podczas zawalenia się strzelistego zamku, a rok później kolejnych z warunkami wymiany handlowej. Warunki te bardziej przypominały jednak rozkazy okupanta, a południowcy je odrzucili. Leraci na odchodne ostrzegli, że w razie nieprzyjęcia postulatów na dalekie południe przybędzie większa delegacja z zamiarem negocjowania porozumienia. Generał miał nadzorować utworzenie armii, która zdołałaby obronić południe. Innemu przydzielono zadanie zapewnienia ocalałym z upadku strzelistego zamku kreatorom nowych domów pośród ludzi mieszkających u podnóża. Wszystkim przekazano zasoby niezbędne do szkolenia kolejnych nowicjuszy i powołania kolektywów generujących nowe zasoby magii. Magom nakazano pobranie i zgromadzenie mocy, tak aby jak najmniej magii przepływało na północ ku wrogom. Większa delegacja nigdy się nie pojawiła. Szpiedzy z północy donieśli, że zasoby magii w Imperium zmalały niemal do zera, ale powiadomili też o stworzeniu zaawansowanych broni, które do działania nie potrzebowały magii, więc mieszkańcy dalekiego południa nie mogli spać spokojnie. Rekruci, których właśnie miał zacząć szkolić generał, ukończyli niedawno Celtycką Szkołę Magii. Umieli posługiwać się mocą, ale nie potrafili stosować jej w walce. Choć o północy wiele nauczyły ich dwie cudzoziemki, które przed laty dołączyły do szkoły, jeszcze mnóstwa rzeczy musieli się nauczyć. Założę się, że to Sezi i Veru, pomyślał Tajen. I rzeczywiście przez myśl generała przemknęły obrazy dwóch znajomych twarzy. Szpiedzy z Celtów potwierdzili wszystkie informacje przekazane przez kobiety. Generał uznał, że są godne zaufania. Miały żal do Imperium i nie chciały, by południe poddało mu się w ten sam sposób, co ich ojczyzna. Szkoła jest na zachodzie, powiedziała Riel. Jeden z jego żołnierzy właśnie odtworzył w myślach podróż z lotu ptaka. Z aerowozu? Spytał Tajen. Latającego pojazdu z dużą nadmuchiwaną kapsułą na górze? Nie, te maszyny w górnej części mają sztywne płyty. Latają szybko i do wylądowania potrzebują długiego pasa płaskiej ziemi. Zaśmiała się. To była pamiętna podróż, przynajmniej dla tego człowieka. Tajen miał ochotę odszukać myśli młodzika i zweryfikować jego wspomnienia, ale Riel już wyciągnęła dłoń w tamtą stronę. Chwileczkę, przecież w Velli jest mapa południa, powiedział. Wyjął torbę spod koszuli, wydobył z niej książkę i otworzył. Witaj, Tajenie. Witaj, Vello. Czy mogłabyś narysować mapę, którą pokazał ci Isser, ale z mniejszą liczbą detali, tak aby było ją łatwo odczytać? Na otwartych stronach pojawiły się linie. Palec Riel zawisł nad Vellą, śledząc trasę podróży ucznia do szkoły. Tutaj, oznajmiła, gdzie rzeka wypływa z urwiska i rozdziela się na trzy odnogi. Mogę nas przenieść, jeśli chcesz. Skinął głową. Trzymając Vellę w jednej ręce, drugą chwycił dłoń Riel. Świat nieco zbladł. Strzelisty zamek znalazł się daleko pod nimi i poszybowali na zachód. Wkrótce okazało się, że Riel podąża wzdłuż głównej drogi pokazanej na mapie. Droga wiła się wśród wzgórz, odchodząc od urwisk i odbijając coraz bardziej na zachód. Na pewnym odcinku była przytulona do brzegu rzeki. Wzdłuż tego szlaku leżały miasta różnych rozmiarów, Niektóre wielkością dorównywały temu u stóp strzelistego zamku. Riel dwukrotnie schodziła do świata, by nabrać powietrza. Niedługo po drugim postoju kierunek podróży nagle się zmienił i Riel poszybowała z powrotem ku urwiskom. Kiedy się do nich zbliżali, Tajen przyglądał im się uważnie, rozważając, czy strzelisty zamek na pewno był jedynym, który wykuto w skale. Dostrzegł całe mnóstwo otworów, które mogły być oknami, oraz występów skalnych mogących stanowić fragmenty ścieżek, jeśli tylko łączyły się z innymi. Nie zauważył jednak ludzi. Po chwili, gdy znaleźli się około 20 kroków od ściany urwiska, nagle stało się jasne, że ściana skalna nie jest tak płaska, jak mu się z początku wydawało. Jedna strona szczeliny zachodziła na drugą, a prześwit między nimi był na tyle szeroki, że zdołałby się przez niego przecisnąć człowiek. Wejście było szersze u podnóża klifu, gdzie mogłyby się minąć nawet dwa wozy. Riel skierowała się ku mrokowi szczeliny. Tajen ujrzał okna i gzymsy, których wypatrywał, a były one bogato rzeźbione. Brzegi rozpadliny łączyły liczne mosty, przeważnie linowe, niektóre zaś kamienne. To właśnie na końcu jednego z tych kamiennych postanowiła wylądować Riel. Dziękuję, Vello, powiedział w myślach Tajen. Zamknął książkę i schował ją z powrotem do torby, a potem, gdy jego stopy oparły się na podłożu, rozejrzał się. Wpatrywało się w nich dwóch zdenerwowanych strażników stojących przy szczelinach po obu stronach urwiska. Nie zamierzamy nikogo skrzywdzić, zapewniła Riel w ich języku. Tajen zamrugał zaskoczony, a potem zdał sobie sprawę, że zdążyła uwolnić magię i zajrzeć w myśli tych mężczyzn. Jeden przekazał już swoim zwierzchnikom wiadomość o pojawieniu się nieznajomych. Strażnicy przyglądali się przybyszom. Byli wystraszeni, lecz zdeterminowani, by w razie ataku wytrzymać jak najdłużej. Zaczekać tu, czy rozejrzeć się za twoimi przyjaciółkami? Riel spytała Tajena. Jedno i drugie, odparł. Uśmiechnęła się ze zrozumieniem. Gdyby postanowili wejść przez szczelinę, Sseltowie mogliby uznać to za atak, lepiej więc było zajrzeć w myśli. Magia, którą uwolniła Riel, nie rozprzestrzeniła się zbyt daleko, więc wypuściła większe zasoby. Jej zmysły wychwyciły rozkwitające wokół umysły nauczycieli i uczniów. Wieść o widmowych postaciach, wyłaniających się w rozpadlinie, szybko się rozeszła i wszczęto już procedurę przewidzianą na nagłe wypadki. Tajen był pełen podziwu dla skuteczności Sseltów. Przygotowali się na atak magów na miarę swoich możliwości. Ale sami nie zamierzali atakować, o ile nie zostaną sprowokowani. Wierzyli, że unikanie konfliktów to najlepsze wyjście. Przybysze otrzymają szansę udowodnienia, że nie mają złych intencji. Tajen zerknął na Riel, a potem przeszedł na koniec mostu, gdzie przyjrzał mu się kolejny podenerwowany strażnik. Chciałbym spotkać się z osobami przewodzącymi waszej szkole magii, oznajmił. Proszę powiedzieć, że przybył Tajen Ironsmelter, przyjaciel Sezi i Veru, a to jest Riel Lazuli, mag z innego świata. Nie zamierzamy nikogo skrzywdzić. Mężczyzna energicznie skinął głową, a potem wyjął gwizdek i ich uszy przeszył przenikliwy dźwięk. Natychmiast pojawił się młody strażnik, a białka jego oczu zabłysły na widok Tajena i Riel. Zapamiętał wiadomość, którą miał przekazać i pośpiesznie znikł bez komentarza. Wkrótce podeszła do nich kobieta. Była niespokojna, ale nie wystraszona. Odnaleziono już Veru i potwierdzono, że opis przekazany przez posłańca zgadza się z jej wspomnieniami na temat Tajena, choć jego towarzyszki nie rozpoznawała. Proszę za mną, nakazała kobieta. Korytarz, którym prowadziła Tajena i Riel, był zaskakująco jasny. Oświetlał go bowiem chłodny blask szklanych dysków umocowanych w równych odstępach w suficie. Eskortujący ich strażnik zauważył, że Tajen spogląda na światła i pomyślał, że otwory wyłożone lustrami odbijającymi promienie słoneczne widocznie stanowią dla przybyszów zagadkę. Po kilku zakrętach dotarli do pomieszczenia z otwartymi drzwiami. Przewodniczka zatrzymała się i wskazała salę. Rozgośćcie się. Tajen przestąpił próg i znalazł się w podłużnej, wąskiej przestrzeni. Po jednej stronie okna wychodziły na rozpadlinę, ale wpadało przez nie tak mało światła, że wyglądały bardziej jak osadzone w ścianach czarne szyby. Krzesła ustawiono w kręgi wokół niewielkich stołów. Tajen zastanawiał się, czy powinien usiąść, czy czekać. Spojrzał na Riel, która zerkała właśnie przez okno, przysłaniając oczy, by dostrzec więcej szczegółów. Po chwili ich uwagę przykuł odgłos od strony drzwi. Do pomieszczenia weszła kobieta. Tajen z początku jej nie rozpoznał. Włosy miała siwe i długie, a jej twarz pokrywały zmarszczki pogłębiające się pod wpływem uśmiechu. Drgnął, gdy zdał sobie sprawę, kto to. Veru! Tajen, odpowiedziała. Podeszła i położyła mu dłonie na ramionach. Zmierzyła go wzrokiem, a potem pokręciła głową. W ogóle się nie zmieniłeś. Poza tym, że... uchwyciła jego spojrzenie. Twoje oczy są starsze. Nie wiedział, co na to powiedzieć. Bo przecież jestem starszy, podjął. Zaśmiała się. To na pewno przez to. Puściła go i odwróciła się do Riel. Witaj w naszym świecie, Riel. Przepraszam, jeśli źle wypowiedziałam twoje imię. Wiadomość, którą dostałam, nie do końca była jasna. Jestem Riel Lazuli, odparła Riel. Miło cię poznać, Veru. Starsza kobieta uśmiechnęła się. Jesteście głodni, spragnieni? Jakaś drobna przekąska byłaby mile widziana, przyznała Riel. Tajen wątpił, by rzeczywiście była głodna, bo jedli dość niedawno. Chcieli mieć pewność, że zaspokojenie podstawowych potrzeb nie będzie przez jakiś czas problemem po przybyciu do świata Tajena, lecz w wielu światach częstowanie gości posiłkiem stanowiło dość powszechny rytuał, a odmowę traktowano jako nietakt. Podczas swojej ostatniej wizyty Tajen nie wiedział, że tu też panuje taki zwyczaj. O ile dobrze pamiętał, nigdy nie odmówił posiłku. Veru postąpiła krok w stronę drzwi. Poślę kogoś po poczęstunek. Mam mnóstwo pytań i nie chcę stracić ani jednej odpowiedzi, ale się wstrzymam, bo najpierw pytania muszą zadać nasi przywódcy. Zamilkła na chwilę. To chyba oni. I rzeczywiście, kiedy Veru otworzyła drzwi, do środka weszło kilku mężczyzn i kilka kobiet. Przedstawiła ich i wprowadziła w krąg krzeseł, który został powiększony, by wszyscy się zmieścili. Dwie osoby spośród Seltów były członkami małej rady prowadzącej szkołę, trzecia zaś ekspertem do spraw bezpieczeństwa i dyplomacji. Jako jeden z ostatnich pojawił się młody mężczyzna, który utkwił w Tajenie wzrok, a potem skinął głową. To naprawdę ty, powiedział. Wybacz, ale czy my się już spotkaliśmy? Spytał Tajen. Przelotnie. Jestem Mik. Byłem uczniem Issera. Och, wykrzyknął Tajen, przypomniawszy sobie chłopaka. Tak, pamiętam. Skonstruowałeś latającą machinę. Która na szczęście zadziałała. Mik zrobił krzywą minę. Zdołałem ocalić Issera. Jak dobrze to słyszeć, rzekł uradowany Tajen. Co u niego? Zmarł 2 lata temu, odparł Mik ze smutkiem. Był bardzo stary. Tajen westchnął. Przykro mi. Z radością bym mu opowiedział, co się ze mną od tamtego czasu działo. Chętnie by posłuchał, przyznał Mig. Zastanawiał się nad twoim losem. Miał nadzieję, że nie zginąłeś w katastrofie. Tajen już chciał zapewnić Miga, że nie miał nic wspólnego z runięciem wieży, ale zawahał się i zerknął na pozostałych. Pewnie wszyscy chcielibyście wiedzieć, co się tamtego dnia stało. Usta Miga drgnęły. Istotnie. Tajen dołączył zatem do kręgu, w którym siedziało już 7 osób i rozpoczął opowieść. Nie mogłem wrócić do tego świata, bo zabrakłoby mi magii na ratunek podczas katastrofy. Musiałem więc odepchnąć się do następnego, powiedział na koniec. Od tamtej pory podróżowałem między światami, uczyłem się posługiwać magią i walczyłem o przetrwanie w czasach ogromnych niepokojów. Od tamtego zdarzenia nie byłeś w domu? Spytał jeden z członków rady. Nie. To dlaczego wróciłeś teraz? Odetchnął głęboko. Z wielu powodów. Jeśli chodzi o te najbardziej osobiste, to chcę zobaczyć się z ojcem. Mam też pod opieką grupę młodych magów i pomyślałem, że mógłbym się tu z nimi osiedlić. W zamian za to zerknął na Riel. Moja przyjaciółka może przywrócić zasoby magii w tym świecie. Jest potężnym kreatorem. Być może najpotężniejszym, jaki kiedykolwiek urodził się we wszechświecie. Po tych słowach zapadła cisza, a Sseltowie i Veru wymienili spojrzenia, rozważając potencjalne konsekwencje takiej sytuacji. Chciałbyś tutaj zamieszkać? Zapytała Veru. Tajen wzruszył ramionami. Jeżeli Akademia będzie robiła mi zbyt wiele problemów, wrócę tu i zapytam, czy pozwolicie mi do was dołączyć. Najpierw chcesz zaproponować moc naszemu wrogowi, a nie nam, zauważył jeden z radców. Nie, zaoponowała Riel. Napełniłabym magią cały świat. Jeżeli to, co mówił Tajen, wciąż jest prawdą, Leraci wykorzystają ją głównie do napędzania urządzeń, więc ich magiczne możliwości wkrótce osłabną. A magia popłynie w ich kierunku, stwierdziła inna osoba. Riel po prostu pokiwała głową w odpowiedzi. Sseltowie popatrzyli na siebie. Niektórzy sprawiali wrażenie podekscytowanych, inni zmartwionych. Veru wzruszyła ramionami. Zrobicie, co zechcecie, zwróciła się do Tajena. Nie powstrzymamy was, ale Tajen, którego poznałam, nie skrzywdziłby nikogo rozmyślnie i wierzę, że to się nie zmieniło.
Nie zmieniło się, zapewnił, a potem spojrzał w oczy każdemu z Seltów.
Wracam do swojej ojczyzny, bo chcę znaleźć bezpieczne i spokojne miejsce, w którym mógłbym nauczać, a nie ze względu na lojalność lub zobowiązania wobec Leracji. Jeżeli uznam, że otwarcie tu szkoły i przywrócenie mocy doprowadzi do wojen lub podbojów, zrezygnuję ze swoich planów i poszukam innej siedziby. Zerknął na Veru i z powrotem na radców. Jeżeli nie proszę o zbyt wiele, będę wdzięczny za wszelkie informacje na temat Imperium Lerackiego. Chciałbym być jak najlepiej przygotowany, kiedy się tam pojawię, żeby nie wywołać żadnych sporów. Powiecie mi, czego dowiedzieli się wasi szpiedzy? Członkowie rady znów popatrzyli po sobie. Pierwszy z nich pokręcił głową. Najpierw musimy omówić tę sprawę z królem.
Rozumiem, odpowiedział Tajen. Cieszę się, że wraz z wieloma innymi zdołał się uratować ze strzelistego zamku. Szkoda, że wszystkim się nie udało. Bardzo żałuję, że doszło do tej katastrofy. Żałuję, że odwiedziłem to miejsce, że przybyłem na dalekie południe. Wolałbym zostać uwięziony w Belton, niż sprowadzić na was zniszczenie i żałobę.
Pierwszy radca pokręcił głową.
Ci, którzy cię poznali, uznali cię za rozważnego. Natomiast ścigający cię ludzie nie zrobili już takiego dobrego wrażenia. Nie mogłeś znać ich zamiarów ani zapobiec temu, co uczynili, więc nie obwiniaj się.
Niestety do pewnego stopnia zawsze będę się czuł winny, wyszeptał Tajen, pochylając głowę.
Czy chcielibyście o coś nas zapytać? Odezwała się Veru.
Tajen przytaknął i uśmiechnął się.
Jak się miewa Sezi? Kobieta zachichotała. Dobrze jej się wiedzie. Mąż, 6 dzieci.
6?
A tak, pokręciła głową. Czasami cieszę się, że mogę w ciągu dnia uciec do szkoły. Jej spojrzenie przelotnie spoczęło na Riel, która uśmiechnęła się znacząco.
A co u ciebie?
Byłem za bardzo zajęty, powiedział. Zbyt wiele spraw w różnych światach wymagało uwagi.
Riel zaśmiała się, jakby chciała przyznać mu rację, ale się nie odezwała.
Mógłbym ci co nieco opowiedzieć, podjął, po czym spojrzał na pozostałych słuchaczy. Ale to historia na wiele dni, więc może zachowam ją na inną okazję.
Veru zwróciła się z powrotem do Seltów. Zanim wiadomość dotrze do króla i otrzymamy jego odpowiedź, minie cały dzień, mamy więc mnóstwo czasu. Drzwi otworzyły się i wszyscy spojrzeli ku dwóm młodym mężczyznom, niosącym wypełnione po brzegi tace. Oto i wasze przekąski. Veru uniosła brew, spoglądając na Tajena. Czy skorzystasz z naszej gościnności w zamian za swoje opowieści?
Z wdzięcznością i przyjemnością, odparł Tajen.